Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Na antypodach świata, na tysiącach wysp, rozrzuconych pośród błękitnych wód Pacyfiku, rozciąga się Oceania. I choć wraz z Australią zajmuje prawie 1/3 powierzchni Ziemi, to liczba mieszkańców nie osiąga nawet 30 milionów.
Ewangelizacja Oceanii rozpoczęła się na dobre dopiero w XIX wieku. Ogromne odległości geograficzne, różnice kulturowe między mieszkańcami poszczególnych wysp, liczne języki i dialekty, a w końcu wpływ sytuacji politycznej i kolonialnej to swoiste właściwości, z którymi musieli zmierzyć się misjonarze pracujący wśród ludów Oceanu Spokojnego.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Od dawnych czasów żeglarze i wiele plemion wędrowało z zachodu w stronę Pacyfiku. Na wyspach powstawały lokalne organizmy państwowe, a najsilniejszy z nich utworzyli już w X wieku Samoańczycy. 7 wieków później Oceanią zainteresowali się Holendrzy, którzy po osiedleniu się na wyspach dzisiejszej Indonezji podejmowali dalsze wyprawy. W XVIII wieku przyczyny ekonomiczne i naukowe nadały wyprawom nowy impuls. Na przestrzeni 20 lat podróże odkrywcze Anglików i Francuzów pozwoliły ustalić kartografię Oceanii i włączyć ją w znany świat. Pomogło to Wielkiej Brytanii, Francji oraz Stanom Zjednoczonym stopniowo podporządkowywać sobie poszczególne wyspy.
W 1825 roku na Oceanie zwrócił uwagę Kościół katolicki. Była to wówczas jedyna część świata, w której nie przyjęła się Ewangelia. W 1827 roku z polecenia papieża Leona XII udali się na Hawaje misjonarze Towarzystwa Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Na miejscu zastali pastorów protestanckich. Po 4 latach konkurencji misjonarze katoliccy zostali wydaleni i osadzeni na wybrzeżach Kalifornii z 2 butelkami wody. Wrócili z powrotem w 1837 roku. Wśród nich był belgijski misjonarz ojciec Damian de Wester, który po 10 latach wytężonej działalności wśród trędowatych sam zaraził się trądem. Jeszcze przez 4 lata kontynuował swoje dzieło, teraz mogąc już zupełnie utożsamić się z tymi, którym posługiwał. Kiedy zmarł w 1889 roku, był znany na całym świecie.
W 1836 roku papież Grzegorz XVI przekazał dzieło ewangelizowania zachodniej Oceanii Zgromadzeniu Maryi. Ojcowie maryści, przepojeni wielką pobożnością porewolucyjnej Francji, gotowi byli oddać życie za wiarę. Najbardziej znanym z nich był święty Piotr Chanel, który pracował i poniósł śmierć męczeńską na wyspie Fałtuna. Tubylcy, którzy darzyli go dużym zaufaniem, nazywali go człowiekiem o najlepszym sercu. Mimo to ochrzczonych było niewielu z uwagi na prześladowania ze strony współplemieńców. Kiedy Piotrowi udało się przekonać do chrześcijaństwa syna naczelnika plemienia, wódz nakazał zamordować misjonarza. Dalszych 5 marystów poniosło śmierć męczeńską na południowym Pacyfiku.
Rywalizacja między francuskimi katolikami i brytyjskimi protestantami często przebiegała dość ostro. Mimo sprzeciwu tych ostatnich, w 1836 roku utworzono wikariat Oceanii Zachodniej, a 6 lat później wikariat Oceanii Centralnej. Ważną datą jest rok 1872, kiedy wyświęcono pierwszego tubylczego kapłana katolickiego.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Bardzo owocną okazała się ewangelizacja na drugiej co do wielkości wyspie świata, Nowej Gwinei. Pierwsze nieudane próby podejmowane w tym regionie przez ojców marystów i misjonarzy z Mediolańskiego Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych nie rokowały zbyt dobrze. W roku 1882 na Nową Gwineę docierają trzej księża i brat zakonny ze Zgromadzenia Sercanów. Nowa Gwinea była też jednym z pierwszych terenów działalności misyjnej werbistów. Rozpoczęli oni pracę w części wyspy stanowiącej kolonię niemiecką. Na czele utworzonej prefektury stanął 36-letni misjonarz z Chin, ojciec Eberhard Limbrock, który przypłynął z Singapuru wraz z piątką misjonarzy. Jeszcze przed werbistami swoją działalność na Wyspach Pacyfiku rozpoczęli protestanccy misjonarze z londyńskiego towarzystwa misyjnego, metodyści, luteranie i anglikanie, którzy założyli prężne misje, m.in. na Nowej Gwinei.
Nie ma jednego prostego wytłumaczenia licznych nawróceń na chrześcijaństwo mieszkańców Oceanii. Przyczyny istotne w jednym regionie nie miały żadnego znaczenia w innym. Jednak niemal wszędzie uznanie chrześcijańskiego Boga było związane z przemianami społeczno-kulturowymi wywoływanymi pojawieniem się Europejczyków, dziesiątkującymi krajowców epidemiami, nowymi ideami i wartościami. Na wielu krajowcach ogromne wrażenie sprawiał świat rzeczy, jakimi przybysze z Europy otaczali się na co dzień i jakimi handlowali, a także ich nieosiągalne technologie. Kroniki odnotowały słowa wodza wyspy Samoa, które wypowiedział do swojego ludu.
Tylko popatrzcie na Anglików. Oni mają wspaniałe statki, a my marne czółna. Oni chodzą w mocnych, pięknych i kolorowych ubraniach, a my okrywamy się liśćmi tea. Oni mają żelazne topory, a my kamienne. Oni tną nożycami, a my zębami rekina. A jakież piękne mają paciorki, które wyglądają jakby były ze szkła. Wszystkie ich rzeczy warte są krocie. Myślę więc sobie, że Bóg, który dał im tyle wspaniałości, na pewno jest dobry, a jego religia jest lepsza od naszej. Jeśli przyjmiemy tego Boga i będziemy go czcić, to on za jakiś czas również nam da takie rzeczy jak im.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Dzisiaj Kościół katolicki w Australii i Oceanii liczy nieco ponad 8 milionów członków, co stanowi 27% całej populacji. Obszar ten jest podzielony na 77 diecezji i wikariatów apostolskich, obsadzonych przez 116 biskupów, w tym 40 obcokrajowców. Pracę duszpasterską i misyjną podejmuje blisko 6 tysięcy kapłanów. Liczba sióstr zakonnych dochodzi do 12 tysięcy.
Kościół prowadzi ponad 2,5 tysiąca szkół podstawowych, do których uczęszcza 550 tysięcy uczniów, a prawie 11 tysięcy studentów uczy się w wyższych szkołach i na uniwersytetach. Z inicjatywy Kościoła funkcjonuje 130 szpitali i ponad 170 ośrodków zdrowia. W ten sposób działalność misyjna w Oceanii przybierała i przybiera różne formy. Od pierwszego głoszenia Ewangelii, nauczania, katechizowania, aż po pomoc społeczną.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.